czyta Reda Haddad.
Takimi gawędami się bawiąc, spostrzegli nagle na polu 30 czy 40 wiatraków. Don Kichot, zoczywszy je, rzekł do swego giermka: fortuna nam służy bardziej, niż byśmy tego chcieć mogli. Oto, przyjacielu Sancho, ukazuje się nam srogi hufiec olbrzymów, z którymi myślę bitwę wszcząć i zgładzić ich wszystkich z tego świata. Piękny łup stanie się początkiem naszego bogactwa. Jest to sprawa słuszna, a i Panu Bogu mile będzie, jeśli to podłe plemię zniknie z powierzchni ziemi. — Gdzie są te olbrzymy? — zapytał Sancho. — Widzisz je przecie przed sobą. Niektórzy mają tak okrutne ramiona, że im nawet na 2 mile sięgają. — Zważcie, wielmożny panie, że nie są to olbrzymy, lecz wiatraki. Skrzydła, które poruszane wiatrem obracają młyński kamień, wzięliście za ramiona. —
Obóż i widać zaraz, że w rycerskich przygodach żadnej nie masz eksperiencji. Są to olbrzymy, a jeśli strach cię obleciał, wtedy zostań tutaj i sklep sobie pacierze. Ja zaś tymczasem wyzwę ich na nierówną i okrutną rozprawę.
I mówiąc tak, spiął swego rumaka ostrogami, puściwszy koło uszu krzyki Sanczy, który starał się go jeszcze raz przekonać, że z wiatrakami ma do czynienia. Tak sobie do głowy ćwieka wbił, że są to olbrzymy, iż nawet stanąwszy przed wiatrakami, grubej swej omyłki nie poznał, ale przeciwnie, gromkim głosem zawołał: nie uciekajcie pod nitchurze! Nie uciekajcie, nikczemnicy! Jeden tylko rycerz na was uderza! Właśnie zerwał się lekki wiatr i skrzydła obracać się jeły. Ujrzawszy to, Don Kichot krzyknął: zapłacicie mi za to, że z większym impetem łapami machacie niż olbrzym Briareus! Rzekłszy to i poleciwszy się z całego serca pani swojej Dulcynei, prosząc ją, aby go w tym wielkim hazardzie na pieczy miała, zasłonił się dobrze tarczą, zniżył kopię i z całą furią na pierwszy wiatrak się rzucił i srogi cios w skrzydło wymierzył. A liści wiatr obrócił śmigę z taką gwałtownością, że połamała ona kopię na kawałeczki, rycerza zaś wraz z koniem w nader żałosnym stanie daleko na pole odrzuciła. Sancho Panza, co sił w ośle, pognał mu na ratunek, a stanąwszy przed nim, ujrzał, że się ruszać nie może. Tak ciężkich doznali obrazy on i Rosinant pospołu.
Niech mnie Bóg skaże, rzekł Sancho, jeśli nie mówiłem, aby wasza miłość dobrze zważył, co uczynić zamyśla. Dosyć było mieć oczy, aby poznać, że są to wiatraki, chyba że się coś innego po głowie roiło.
Zamilcz, przyjacielu Sancho, odparł Don Kichot. Sprawy wojenne bardziej niż każde inne podległe są losów niestatkowi. Prawda to jest oczywista, że czarownik Freston, który mi księgi ukradł i komnatę zniszczył, teraz tych olbrzymów wiatraki przedzierzgnął, aby mi odjąć chwałę zwycięstwa nad nimi, tak wielką, bowiem urazę do mnie żywi. Ale koniec końcem te jego złośliwe sztuczki na niewiele się zdadzą wobec dzielności mego ramienia.
Będzie jak Bóg chce, odparł Sancho Panza.
I pomógłszy mu dźwignąć się na nogi, wsadził go na Rosynanta, który był także srodze poturbowany. Rozmawiając dalej o tej przygodzie, skierowali się ku wąwozowi Lapis, gdyż Don Kichot twierdził, że cała kupa przygód, gdzie tylu podróżnych przejeżdża, spotkać ich musi. Strasznie był gniewny, że kopię stracił. Zwracając się do giermka, rzekł:
przypominam sobie, że pewien rycerz hiszpański, zwany Diego Perez de Vargas, gdy mu się już w jednej potrzebie szpada złamała, wielką gałąź z pnia dębowego wyłomił, siłą nią przewag dokonał i tylu maurów natłukł, że mu przydomek Tłuczyłba nadano, a on i jego potomkowie zwali się odtąd Vargas Tłuczyłby. Mówię ci o tym, gdyż mam zamiar z pierwszego dębu wyrwać gałąź, równie dobrą jak tamta, i tylu nią zawołanych czynów dokazać, że będziesz sobie to za wielkie szczęście poczytywał, iż możesz na nie patrzeć własnymi oczyma, będąc przytomny rzeczom, które zaledwie śnić się mogą.
Wszystko to w ręku Boga, odparł Sancho. Wierzę w każde słóweczko waszej miłości, ale poprawcie się nieco na siodle. Dostojny panie, gdyż całkiem na bok zwisacie. Musieliście się przy upadku srodze urazić.
Prawdę mówisz, rzekł Don Kichot, ale jeśli nie utyskuję na ból, to jeno dlatego, że nie wolno błędem rycerzom na swe rany się żalić, choćby im i bebechy na wierzch wyłaziły.
A kiedy tak, to ja już nic do gadania nie mam, odparł Sancho. Ale Bóg widzi, że rad bym był z całej duszy, gdybyście, wielmożny panie, użalili się trochę przede mną, kiedy wam coś doskwierać będzie. Ja zaś, dopóki nie usłyszę, że giermkowie błędnych rycerzy także na nic uskarżać się nie powinni, będę w głos lamentował z racji najmniejszej choćby dolegliwości.
Uśmiechnął się Don Quixote z prostoduszności swego giermka i oznajmił mu, że może się żalić, ile tylko zechce, czy będzie miał powód, czy nie, gdyż dotychczas nie czytał w księgach rycerskich nic, co by temu przeciwne było. Sancho przypomniał mu wówczas, że nadchodzi pora, aby się czymś posilić, ale Don Quixote odparł, że nie czuje głodu. Jednak on, Sancho, może jeść do woli. Otrzymawszy takie zezwolenie, Sancho rozsiadł się wygodnie na swym ośle i wyciągnąwszy z sakwy wszystko, co tam miał, podjadał i od czasu do czasu z butelki z taką lubością pociągał, że najlepszego oberżyste z Malagi zazdrość by wzięła. Łyknąwszy kilka haustów, zapomniał całkiem o obietnicach swego pana. Przypadło mu do smaku to nowe zajęcie, które było raczej wywczasem niż pracą. Iść na spotkanie przygód, choćby najniebezpieczniejszych, to igraszka prawdziwa. Koniec końców noc tę spędzili pod drzewami. Z jednego dębu ułamał Don Quixote gałąź, która potrzaskaną lancę zastąpić mu miała. Na końcu jej zasadził grot, pozostały po tamtej kopii. Rycerz nasz przez całą noc oka nie zmrużył, myśląc o pani swego serca Dulcynei. Chciał iść za przykładem tego, co w księgach rycerskich czytał. Błędni rycerze spędzali wszak bezsenne noce wśród puszcz i na odludziu, bawiąc się myślami o damach swoich. Inaczej postąpił Sancho Panza, który mając brzuch dobrze wypchany, a nie wodą i wiatrem, usnął tak krzepkim snem, że gdyby go jego pan wreszcie nie obudził, ani promienie słońca na twarz mu padające, ani śpiewy ptasząt, które radośnie i gwarnie witały jutrzenkę budzącego się dnia, dokonać by tego nie mogły. Obudziwszy się, sięgnął po flaszę, a liści bardziej mu się letka wydała niż wczorajszego wieczora. Zmartwił się tym wielce, gdyż wiedział, że nie od razu będzie można w drodze tej letkości zaradzić. Don Quixote nie chciał jeść śniadania, gdyż, jak się rzekło, karmił się słodkimi i smakowitymi wspomnieniami. Dosiadłszy wierzchowców, udali się w stronę wąwozów Lapis, gdzie stanęli około 3 godziny po południu. Tutaj, rzekł Don Quixote, będziemy mogli, braciszku Sancho, po same uszy pławić się w przygodach. Zważ jednak, że nie wolno ci brać do ręki miecza w mojej obronie, nawet gdybyś mnie zoczył wśród największych perikulów, chyba że ujrzysz, iż ci, którzy na mnie następują, to hałastra i ciury podłe. Wówczas możesz mi z sukursem pospieszać. Jeśli to jednak będą rycerze, wara ci na plac z bronią wyjeżdżać. Zabraniają ci tego prawa zakonu rycerskiego do czasu, aż na rycerza pasowany nie zostaniesz.
No, bardzo wam w tej mierze posłuszny będę, wielmożny panie, choćby i dla tej racji, że jestem człowiekiem spokojnego przyrodzenia i wrogiem wszelkich burt, zwad i kłótni. Ale gdy już pójdzie o moją własną skórę, wtedy nie będę się na nic oglądał, gdyż według boskich i ludzkich przykazań każdy się może bronić, kiedy na niego nastają.
Nie przeczę ci wcale, odparł Don Quixote, lecz gdy się będę potykał z rycerzami, pamiętaj, abyś był hamowny i przyrodzoną swą królewskość na wodzy dobrze trzymał.
Możecie być panie spokojny, że tak uczynię, rzekł Sancho Panza, i że będę pilnował tego przykazania jak niedzieli, którą święcić trzeba.
Gdy tak gawędzili, ukazało się na drodze 2 zakonników z klasztoru benedyktynów jadących, jak się zdało, na wielbłądach, gdyż muły, na których siedzieli, niewiele co mniejsze były. Mieli okulary na nosach i parasole w rękach. Za nimi ukazała się kolasa, otoczona przez 3 czy 4 jezdnych i 2 pieszych mulników. W kolasie, jak to się później okazało, siedziała pewna dama biskajska, jadąca do Sewilli, gdzie przebywał jej mąż, który właśnie gotował się w drogę do Indii, na jakiś znaczny urząd. Mnisi nie należeli do jej pocztu, jechali jeno tą samą drogą. Gdy ich Don Quixote spostrzegł, rzekł do Sanczy: albo się mylę, albo też będzie to przygoda na schwał, jakiej jeszcze na świecie nie widziano. Ta czerń, co się tam gęści, są to czarnoksiężycy, którzy uprowadzają w kolasie jakąś księżniczkę. Aby ten gwałt ukrócić, uczynię wszystko, co w mej mocy leży.
Gorze, zawołał Sancho, zdawa mi się, że jeszcze mniej pomyślny obrót ta sprawa weźmie niż przygoda z wiatrakami. Spójrzcie dobrze, panie, są to wszak mnisi z klasztoru świętego Benedyktyna, zaś w kolasie siedzi kilku podróżnych. Zważcie na to, co mówię, opamiętajcie się, gdyż diabeł was kusi i ku złemu podwozi.
Mówiłem ci już, Sancho, że na sprawach rycerskich wcale się nie rozumiesz. Prawdą oczywistą jest, co tu widzę, i wnet się o tym przekonasz. Mówiąc to, gwałtownie koniem zatoczył i wyjechał na środek drogi. Gdy się mnisi zbliżyli tak, że mógł już usłyszeć ich słowa, krzyknął gromkim głosem:
precz wy potępieńcy i niestwory od dostojnych księżniczek, które w tej kolasie więzicie, inaczej gotujcie się na rychłą śmierć, która będzie stosowną karą za łajdactwa wasze.
Mnisi ściągnęli cugle swym mułom niepomału zdziwieni, zarówno pozorem Don Quixota, jak i jego słowami.
Panie rycerzu, odparł jeden z nich, nie jesteśmy wcale potępieńcami jakimiś, ani monstrami, jeno zakonnikami z klasztoru świętego Benedykta. Jedziemy swoją drogą i wcale nie wiemy, czy w tej kolasie są jakieś księżniczki, które gwałtem uprowadzone zostały.
Wobec mnie cukrowane słówka na nic się nie zdadzą. Znam was dobrze, wiarołomne nędzniki!
Krzyknął Don Quixot, nie czekając na respons, spiął Rosynanta ostrogą i ze zniżoną kopią na pierwszego mnicha runął, pełen takiego impetu a furii, że gdyby mnich nie spadł sam z muła na ziemię, pewnie by go nasz rycerz na nią powalił, ciężko rannego, a może i bez życia. Drugi mnich, widząc jak nieobyczajnie z jego towarzyszem postąpiono, uderzył krzepko po brzuchu piętami swego poczciwego muła i śmignął jak wiatr w pole.
Sancho Panza, ujrzawszy zakonnika na ziemi, podjechał doń, zsiadł z osła i jął przetrząsać jego odzież. W tej chwili przybiegli pachołkowie mnichów i zapytali go, czemu ich pana z szat obdziera. Sancho odparł, że mu się sprawa, należy brać łup po bitwie, którą wygrał Don Quixot.
Pachołkowie, którzy się na podobnych żartach nie rozumieli, zaś na bitwach i łupach całkiem się nie znali, ujrzawszy, że Don Quixot już się oddalił i że rozmawia z tym, którzy w kolasie siedzą, rzucili się na Sancha, powalili go na ziemię, wymucili kijem i wytarmosili tęgo, nie zostawiając ani jednego kłaka w brodzie. Został biedak jak półmartwy na ziemi. Mnich tymczasem w te pędy się zerwał, okrutnie zestrachany i na twarzy srodze zmieniony. Jednym susem na muła wskoczył, pognał w stronę swego towarzysza, który zatrzymał się na stronie, chcąc się dowiedzieć, co z tej burdy wyniknie. Wkrótce, nie czekając już końca przygody, pojechali w dalszą drogę, żegnając się co chwila znakiem Krzyża Świętego, jakby srogi hufiec diabelski gnał ich śladami.
Don Quixot zaś wstąpił w grzeczny dyskurs z damą siedzącą w kolasie.
Możesz teraz, piękna pani, uczynić ze swą osobą, co tylko zechcesz, gdyż zuchwalstwo tych, którzy cię uprowadzili, jest już skarcone i na proch starty siłą tego niezłomnego ramienia. Abyście zaś pytać nie potrzebowali, jak brzmi imię waszego oswobodziciela, wiedzcie, że się zwę Don Quixot Zmamiczy. Rycerz błędny, niezrównanej piękności damy Dulcinei Stobozo, niewolny sługa. Proszę was jeno, abyście na znak wdzięczności za dobrodziejstwo ode mnie doznane powrócili do Tobozo, w moim imieniu przed tą damą stanęli i opowiedzieli jej, co uczyniłem, aby wam wolność przywrócić.
Jeden z luzaków biskijskich, towarzyszących kolasie, przysłuchiwał się pilnie słowom Don Quixota. Widząc, że ten nie tylko kolasy puścić nie chce, ale i żąda, aby zawracać do Tobozo, ruszył ku Don Quixotowi, chwycił za jego kopię i rzekł łamanym kastylijskim i jeszcze bardziej połamanym biskajskim językiem:
Wyplecz stąd, rycerzu, bo jak mnie stworzył Bóg, jakem biskajczyk, tak musisz być trup, jeśli kolemaga nie puścisz.
Don Quixot zrozumiał to bardzo dobrze i rzekł z wielką godnością:
Gdybyś był rycerzem, tak jak nim nie jesteś, już bym ukarał twoją zuchwałość, podły ciuro.
Biskajczyk krzyknął:
Ja? Nie rycerz? Łżesz jak pogan, a ja przysięgam na Boga. Jeżeli rzucić kopia i wziąć miecz, zobaczysz Bóg kota do wody. Ja biskajczyk na ziemi, hidalgo na morzu, hidalgo do stulwisów, a ty łgać, łgać i mleć szalbierczym ozorem.
Zaraz to zobaczysz, rzekł Don Quixot i poniechawszy kopii, targnął się do korda, zasłonił tarczą i rzucił się na biskajczyka, chcąc go uśmiercić. Biskajczyk, widząc, że to nie przelewki, chętnie by zeskoczył z muła, na którym nie czuł się zbyt pewnie, gdyż było to bydle z najmu, ale ledwie mu czasu na dobycie miecza starczyło. Miał szczęście, że stał blisko kolasy, gdyż mógł przynajmniej porwać z niej poduszkę i za tarczy jej użyć. Dopadli do siebie zażarcie, jak dwaj śmiertelni wrogowie. Wszyscy przytomni chcieli ich pogodzić, ale i marzyć o tym nie można było, ponieważ zaciekły biskajczyk niezbyt dwornymi słowy oznajmił, że jeśli mu walczyć nie dadzą, zabije damę siedzącą w kolasie oraz wszystkich tych, którzy mu przeszkadzać będą. Dama osłupiała, widząc co się dzieje, i kazała woźnicy na stronę nieco odjechać, aby z dala przypatrywać się tej wściekłej potyczce. Biskajczyk ciął okrutnie z góry Don Quixota w ramię i ani chybi byłby go do samego pasa rozpłatał, gdyby ostrze się na tarczy nie zatrzymywało. Don Quixotowi zdało się, że ogromny ciężar spadł mu na barki.
Pani mojej duszy, zawołał, kwiecie piękności, Dulcineo, ratuj swego rycerza, który chcąc stać się godnym ciebie, w tak srogie popadł terminy.
Rzekłszy to, w tym okamgnieniu chwycił kopię, wraz zasłonił się tarczą i skoczył ku biskajczykowi. Chcąc jednym okrutnym pchnięciem pojedynek rozstrzygnąć. Biskajczyk, poznawszy po zadufanej minie furię jego zmysłów, postanowił z takąż zajadłością walczyć. Zasłonił się poduszką i czekał śmiało, nie mogąc zmusić muła do ruszenia z miejsca. Bydle zmęczone i do podobnych harców nienawykłe, ani kroku postąpić nie chciało.
Don Quixote natarł tedy, jak się rzekł, na przebiegłego Biskajczyka z mieczem wzniesionym do góry, chcąc go na dwoje rozciąć. Zaś Biskajczyk czekał na niego, zasłaniając się poduszką i miecz wysoko dzierżąc nad głową. Wszyscy przytomni, bez tchu w piersiach, zamarli w oczekiwaniu, śledząc ostrza, co w powietrzu zawisły. Dama z karocy i jej służebne zanosiły modły gorące do wszystkich świętej Hiszpanii, aby Bóg ocalił jej luzaka i wszystkim z tej opresji cało wyjść pozwolił.
Czyta Reda Haddad.